Warto mieć sprecyzowany obraz tego, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie, zarówno jeżeli chodzi o naszą postawę wobec Boga, jak i wobec bliźniego. I apostoł Paweł po takiej sporej części doktrynalnej swego listu do Rzymian, gdy zakończył uwielbieniem Boga we wspaniały sposób od 33 do 36 wersetu 11 rozdziału, później przechodzi do praktycznych zaleceń dla chrześcijan. Przeczytajmy 11 rozdział 33 wersetu i cały 12. O głębokości bogactwa i mądrości poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tym, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Apostoł Paweł w poprzednich rozdziałach rozważał temat zbawienia Izraela. 9 rozdział do 11 to temat, czy ewangelizacja wśród Żydów poniosła klęskę. Okazuje się, że nie, że w czasach ostatecznych gremialnie Żydzi zwrócą się do Jezusa i będą zbawieni. Teraz jeszcze w czasach Pawła byli nieprzyjaciółmi w dużej mierze z powodu Ewangelii, nieprzyjaciółmi chrześcijan, nieprzyjaciółmi Kościoła, ale mieli dostąpić miłosierdzia w czasach ostatecznych. I podziwiając Boży plan, dzięki któremu w jednym kościele są zbawieni i nawróceni z pogan, którzy bardziej chętnie przyjmowali Ewangelię i także niewielka reszta Żydów w pierwszym wieku, a później w czasach ostatecznych Żydzi masowo zwrócą się do Jezusa jako Mesjasza. Podziwiając ten Boży plan, Bożą mądrość, uwielbia apostoł Boga za to, że cudowne, niezbadane są Jego wyroki i wielka jest Jego mądrość. Jest samowystarczalny, nikt go nie może pouczyć, nikt mu nie może nic dać. I jemu oddaje chwałę. Jednak po takim wzniosłym uwielbieniu Boga przechodzi do tego, co to wszystko oznacza dla nas. I zaczyna 12 rozdział, przypominam, że podział na rozdziały to jest późniejszy wynalazek i na wersety, wcześniej nie było, był jeden ciąg. I mówi tak, wzywam was tedy, bracia, czyli w świetle tego, co przed chwilą powiedziałem, to wzywam was, bracia, skoro mamy takiego wspaniałego, mądrego Boga, cudownego, który realizuje cudowny plan zbawienia i Żydów, i pogan, skoro mamy tak cudownego Boga, to wzywam was przez miłosierdzie Boże, I Paweł wzywa przez miłosierdzie Boże. To jest Boże przebaczenie, ale nie tylko Boże przebaczenie. To jest współczucie w działaniu. To jest aktywne Boże zlitowanie się nad każdym, kto potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. I przez miłosierdzie Boże właśnie wzywa, bo bardzo wszyscy tego miłosierdzia potrzebujemy, aby chrześcijanie składali nietypowy rodzaj ofiary. Wszystkie ofiary na mocy Starego Przymierza to były ofiary martwe. Kiedy składano ofiary ze zwierząt, to one musiały zostać zabite. Sam nasz Mesjasz, Jezus Chrystus, Zbawiciel, też stał się ofiarą, która była martwa. Był zabity na krzyżu. Później zmartwychwstał na trzeci dzień, ale też był ofiarą martwą. A my mamy stać się ofiarami żywymi i składać na ofiarę swoje ciała, jako taką ofiarę żywą. Trzeba przyznać, że dużo łatwiej jest ofiarować coś, co mamy na Kościół, na dzieło Boże, na misję, niż samych siebie. Prawda? Bo jednak rzecz, która jest w nas taka zła, z którą walczymy do końca naszego życia, jest to nasze ego, nasze ja, które ma wybitną cechę, jaką jest samolubstwo. I to samolubstwo powoduje, że chcielibyśmy nieraz wyrwać się Bogu, zostawić jakieś sfery naszego życia niepoddane Bogu, takie prywatne, własne, czy nawet jakieś nasze poglądy, nasze zdanie, a nie złożyć siebie na tą ofiarę Bogu całkowicie. Całkowicie Jemu się poświęcić. Ale my mamy być w pełni poświęceni. Ma być to żywa i święta ofiara z naszych ciał, miła Bogu. To oczywiście wiąże się z tym, że trudno pogodzić ten werset na przykład z tym, żebyśmy kalali swoje ciała czymkolwiek, co nas psuje, je niszczy. A więc jakiekolwiek używki, nałogi, które psują ciało, niszczą organizm, może to być palenie tytoniu, czy używanie narkotyków, czy upijanie się, cokolwiek, nie da się pogodzić z tym wersetem. Prawda? No, trudno by było pogodzić, nazwać ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu takie ciało, które rozmyślnie człowiek kala różnymi używkami, różnymi narkotykami, różnymi środkami, żeby tylko sobie sprawić przyjemność. To się Bogu nie będzie podobać. Dlatego mamy się całkowicie poświęcić Bogu na służbę duchową. Niektóre przekłady oddają greckie słowo tu użyte rozumną służbę. A zatem ma być to świadome, ma być to przemyślane. To nie ma być takie pójście na żywioł. Kiedyś pastor Marian Biernacki z Gdańska opowiadał, jak to młodzi ludzie pełni zapałów twierdzili, że podbiją Gdańsk dla Jezusa. Po 2 miesiącach padli, załamali się, nic z nich nie było, praktycznie wszelkie siły ich opuściły. Bo polegali na sobie, nie była to rozumna służba. Rzucili się na coś, do czego nie mieli ani duchowego fundamentu, ani duchowego przygotowania. Dlatego to musi być rozumna służba. Wiąże się z tym pewien obowiązek, który porusza Paweł w 2 wersecie. Nie upodabniajcie się do tego świata. Dzisiaj, można powiedzieć, dużą popularność zdobył w internecie taki tekst, który został też nagrany. Tytułu dokładnie nie pamiętam, ale coś takiego, prawdziwy sługa Boży czy wyszkolony profesjonalista, coś w tym stylu. W każdym razie dzisiaj oferuje się ludziom z kościołów kursy, na których jest psychologia, na których są techniki zarządzania i takie inne rzeczy typowo świeckie, które mają ułatwić rzekomo służenie Bogu. Ale Biblia mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. W tym służeniu Bogu nie mamy kierować się świecką mądrością. Jest taki na przykład specjalista od szkoleń w zakresie tak zwanego przywództwa, John Maxwell, i on szkoli zarówno biznesmenów, jak i pastorów. Tylko zmienia terminologię. Do jednych używa terminologii typowo biznesowej, a do drugich chrześcijańskiej. To nie może tak być, drodzy. Pan Jezus zresztą nie używał słowa przywódca, tylko mówił, że ten, który chce być wśród was wielki, niech będzie sługą waszym. I mówił, że po usługiwaniu poznać, czy ktoś jest sługą Bożym. I nie mamy się upodabniać do tego świata, na pewno pod względem służby, ale nie mamy się też upodabniać do tego świata pod względem metod działania, celów, aspiracji, trybu życia, upodobań. Wiele rzeczy, można powiedzieć, w ten zakres wchodzi. Gdybyśmy na przykład próbowali ewangelizować za pomocą muzyki rockowej czy muzyki rap, to czy nie byłoby to upodabnianie się do tego świata, a jednak takie metody się gdzieniegdzie wprowadza. Czy też zwyczaje, na przykład ewangelizacja przy piwie, tak? Przy dobrym kuflu piwa, jak powiedział jeden pastor. Nie, no to odpada. To jest upodobnianie się do tego świata. Także na szczęście w naszych kręgach takich rzeczy nie widzimy. I obyśmy się tego trzymali. Podobnie nasze zachowanie, naszych rodzin, czy dla sąsiadów, dla ludzi, którzy nas obserwują, widać, że jesteśmy inni. Nie chodzi o to, że mamy zaraz się ubrać jak Amisze, zrezygnować z elektryczności, z komputerów, z telefonów komórkowych i stać się, cofnąć się o kilkaset lat wcześniej, tak? Ale chodzi o sposób zachowania, sposób postępowania. Paweł mówi, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Kluczem jest odnowienie umysłu. Takie nakarmienie się Słowem Bożym i regularne karmienie się, żeby przyjąć boski punkt widzenia objawiony w Słowie Bożym. Przyjąć wolę Bożą, umieć rozeznać, co się Bogu podoba, co jest dobre, miłe i doskonałe w Jego oczach. To jest bardzo ważne. I teraz apostoł Paweł, mówiąc o życiu chrześcijańskim, o tym poświęconym Bogu życiu, przechodzi do duchowych darów. I najpierw zwraca uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Żeby nie być zarozumiałym, żeby nie rozumieć o sobie więcej niż należy, ale żeby każdy rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Tu są ciekawe myśli. To znaczy, pierwsza rzecz to chrześcijańska skromność. Na pewno człowiek, który jest blisko Boga, nie będzie pyszny. Człowiek, który doświadczył spotkania z Bogiem, który chodzi z Nim blisko na co dzień, nie może być pyszny, nie może być zarozumiały. Po prostu świadomość obecności Boga w jego życiu, jego chwały, jego świętości, jego wielkości wyklucza, żeby ten człowiek się wynosił, bo jest świadom, jak bardzo po pierwsze zależny jest od Boga, od jego łaski i jak bardzo musi na nim polegać, żeby cokolwiek dobrego uczynić. Wszak Pan Jezus powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie. I tutaj jest powiedziane, że stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Skoro nawet wiara jest darem Bożym, że każdy w Kościele, kto ma wiarę, może powiedzieć, że Bóg mu tę wiarę udzielił, ożywił tą wiarę w jego sercu, że to jest też łaska, że możemy wierzyć, to skoro ten początek nawet naszego życia chrześcijańskiego jest darem Bożym, to cóż dopiero inne rzeczy, prawda? Dlatego trzeba skromnie siebie oceniać. Przyrównuje tutaj apostoł Kościół do ciała, w którym nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. I słusznie, ponieważ są różne dary. Ja przez to, że przemawiam, wcale nie znaczy, że jestem tutaj jednym z ważniejszych członków zboru. Każdy się liczy. Każdy może coś dobrego wnieść do Kościoła. Pamiętajmy, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna członkami jedni drugich. Paweł szerzej rozwija te myśli w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, gdzie zwraca uwagę, że nawet jeżeli słabnie jeden członek, to inny jakoś mu współczują, jakoś go wspierają. Jeżeli jeden członek jest chory, inne wspierają go w leczeniu. I tak samo my jako zbór widzimy, że żyjemy takimi sprawami. Jeżeli ktoś jest w szpitalu, jeżeli ktoś jest chory, jeżeli ktoś przechodzi jakieś trudności w miejscu pracy i staramy się modlić jedni za drugich, służyć jedni drugim. Podobnie, jeśli chodzi o różne dary, które są tak naprawdę darami duchowymi w większości, tylko po to, żeby budować Kościół. One nie zostały dane po to, żeby człowiek sam siebie budował. Wyjątkiem jest dar języków, gdzie człowiek ma budować samego siebie tym darem. W osobistej modlitwie, w zaciszu swojego pokoju. Natomiast inne dary są dane dla zbudowania Kościoła. I jest tu nawiązanie do daru prorokowania, że powinien być używany stosownie do wiary. I w ogóle tu apostoł wylicza niektóre wybrane dary, i zwraca uwagę, że powinno się je wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. Czyli jak Bóg je zaprojektował, w jakim celu one służą, tak powinny być wykorzystywane. Czyli na przykład dar prorokowania stosownie do wiary. I to prorokowanie nie jest do końca sprecyzowane w Nowym Testamencie, na czym ono polegało. Czasami rzeczywiście polegało na przepowiadaniu przyszłości albo na objawianiu rzeczy nieznanej. Na przykład prorok Agabus zapowiedział, że będzie głód w Judei i to się sprawdziło. Ale prorokowanie też najwyraźniej było jakąś formą takiego w Duchu Świętym pouczania innych. Ponieważ w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, apostoł Paweł mówi o tym jakby drugim aspekcie prorokowania, czy drugim rodzaju prorokowania, bo mówi tak, w 1 Koryntian 14, rozdział 4. Kto prorokuje, zbór buduje. I dalej czytamy w 24 i 25 wersecie. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Wątpliwe, żeby wszyscy tam przepowiadali nagle przyszłość. To prorokowanie prawdopodobnie polegało na dzieleniu się Bożymi prawdami w taki namaszczony przez Boga sposób. I to było takie wrażenie, robiło na kimś nowo przybyłym, że oddawał chwałę Bogu, że ten lud jest Bożym ludem. I to prorokowanie ma być używane stosownie do wiary. To można dwojako rozumieć. Raz można rozumieć, że zgodnie z wiarą tego, kto mówi, że to ma harmonizować jego wiara z tym, co mówi, żeby nie wypowiadał jakichś rzeczy zbyt daleko idących, które go zupełnie przerastają, które nie harmonizują z jego wiarą, ale można też wiarę rozumieć jako po prostu prawdę chrześcijańską, że prorokowanie nie może odbiegać od chrześcijańskiej prawdy. Skąd wiemy, że czasami wiara oznacza chrześcijańską prawdę? Z listu Judy. List Judy, trzeci werset. I tam pod koniec zachęca, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiadomo, że nie chodzi o wiarę w sensie wiary w Boga, w Chrystusa, ale o tą prawdę chrześcijańską, tą wiarę chrześcijańską w sensie zbioru natchnionych prawd objawionych. I właśnie prorokowanie musi być stosownie do wiary. I co my widzimy dzisiaj w kręgach charyzmatycznych? Że to prorokowanie w sporej części świata charyzmatycznego jest używane niestosownie do wiary. Jeżdżą nawet po Polsce ludzi, którzy są ogłaszani prorokami, gdzie nawet najbardziej łagodni ludzie mówią o nich, że 50 na 50 im się udaje tego prorokowania. Raz coś im się uda, raz się nie udaje. Czyli to jest coś bardzo podejrzanego. Ja bym nawet nie chciał z takim człowiekiem mieć, powiem wam szczerze, nic do czynienia z takim prorokiem, bo to nie jest żaden prorok. Prawdziwy prorok ma 100% sprawdzalności. Nigdy nie wypowie w natchnieniu kłamstwa. A więc możliwe, że tam jest inny jakiś duch. Dlatego to napomnienie, żeby prorokować stosownie do wiary, jest jak najbardziej na miejscu. Dalej, posługiwanie w usługiwaniu. Widzimy, jak w chrześcijaństwie wiele się zmieniło przez wieki. Ktoś, kto kiedyś miał usługiwać w kościele, dzisiaj mieszka w rezydencji. Trzeba ubiegać się o audiencję u niego. Tak jest z niektórymi hierarchami starodawnych kościołów tradycyjnych. A tymczasem w pierwotnym chrześcijaństwie wierzący są nazwani domownikami wiary, czyli taką rodziną. I ten, kto posługuje w kościele, powinien usługiwać innym. Sam Pan Jezus dał dowód, kiedy umył nawet stopy, brudne stopy swoim apostołom. Mamy przykład zresztą Pana Jezusa, który powiedział, że mamy miłować jedni drugich, jak On nas umiłował. A jaką miłością On umiłował? Służebną, ofiarną. Nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc w prawdziwym Kościele nie ma jakichś, można powiedzieć, takich kacyków, dyktatorów, jakichś ludzi wyniosłych. W prawdziwym Kościele są ludzie, którzy służą. Którzy owszem, przewodzą w jakiś sposób ludowi Bożemu, ale przewodzą w formie usługiwania. Dalej, jeśli ktoś naucza, to powinno to być pouczające. Jak apostoł Piotr pisał, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. A więc to ma być pouczenie zgodne ze Słowem Bożym. To ma być nauka dla ludu Bożego, a nie na przykład opowiadanie dowcipów, co jest modne za niektórymi kazalnicami, żeby rozbawić publiczność, czy opowiadanie jakichś głównie świadectw, a bardzo mało Słowa Bożego. Świadectwa dobrze jest słuchać, ja też lubię, ale jeżeli coś takiego nazywa się nauczaniem, to jest chyba pomyłka. Nauczanie ma być wykładem Słowa Bożego. Dalej mamy to w Biblii Warszawskiej myśl, jeśli kto napomina, to w napominaniu. No, w każdym razie w Grece to występuje słowo, które wiąże się ze słowem pocieszyciel, odnoszonym do Ducha Świętego. A więc chodzi o zachętę bardziej, nie tyle o napominanie. A zatem, jeżeli ktoś zachęca, to niech to naprawdę będzie zachęcające. Niech to naprawdę kogoś podniesie na duchu. Jeśli ktoś obdarowuje, niech to robi właśnie w szczerości, z serca, bez wypominania, bez jakiegoś po prostu takiego ukrytego celu. Ja mu dzisiaj dam, ale może coś u niego uzyskam innym razem. Musi to być naprawdę szczere i takie życzliwe, bezinteresowne. Przełożony z kolei niech okaże gorliwość. No trudno powiedzieć, żeby przełożony mógł sobie pozwolić na jakąś opieszałość, ospałość, zaniedbywanie Kościoła. A kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. A zatem niech to nie będzie tak, że widzimy kogoś w potrzebie, czy to materialnej, czy duchowej, a już trzeba mu pomóc, trudno. No. Kto ma w końcu mu pomagać? Nie, to ma być z radością uczynione, z takim wręcz entuzjazmem, że możemy naśladować Boga, który jest miłosierny. Teraz przechodzimy do takich prostych wskazówek do życia chrześcijańskiego. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Prawdziwa miłość jest jakoś niesamowicie spleciona ze sprawiedliwością. To znaczy, kiedy miłość będzie oderwana od sprawiedliwości, może stać się obłudną miłością. Oto przykład. W jednym z kościołów Ameryki pewien człowiek, który był i znany tutaj w Polsce i przyjeżdżał tutaj, nawet tu był misjonarzem, pozwolił sobie na to, że jego synowi i jego męskiemu przyjacielowi udzielono ślubu jako kochającym inaczej. Czy jest to miłość? Jest to obłuda. Nie jest to prawdziwa miłość, bo prawdziwa miłość łączy się ze sprawiedliwością, bo czytamy, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Homoseksualizm, nie chcemy się głównie na nim skupiać, to nie jest nasze zadanie, ale Biblia nazywa obrzydliwością, nazywa zboczeniem, nazywa złem. To jest grzech. Inne grzechy też są okropne, wiadomo, nie chcemy tu homoseksualistów dawać jako jedynych. Cudzołóstwo jest grzechem, życie bez ślubu jest grzechem, wiele rzeczy jest grzechem. Ale jeżeli jest prawdziwa miłość, to ona jest też twarda. Prawdziwa miłość powoduje, że my komuś, kto błądzi, nie będziemy mu słodzić, nie będziemy go błogosławić, ale będziemy go napominać, żeby zawrócił ze złej drogi. Także to jest bardzo ważne. Także miłość ma być nieobłudna. Mamy się wręcz brzydzić złem, a trzymać się dobrego. To nie znaczy brzydzić się, nie jest to napisane, brzydzić się grzesznikiem, brzydzić się upadającym. Nie o to chodzi. Brzydzić się jego złem. List Judy bardzo ładnie to tłumaczy. Jak podchodzić do zła człowieka, który upada i można powiedzieć, może nas w jakiś sposób też splamić. List Judy powiada tak, zobaczmy pod koniec. 22 i 23 werset. Dla jednych, którzy mają wątpliwość, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalonej przez ciało. Jest to obraz tego, że do zła lepiej się nie zbliżać. Lepiej gromić, napominać, tak jak list do Efezjan mówi tutaj w 5 rozdziale, werset 11 i 12. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Także nie mamy zagłębiać się w złe rzeczy, tak, karmić się nimi w jakiś sposób, a ludziom, którzy idą w zło, pomagać bardzo ostrożnie. Bo objawienie, drugi rozdział, werset 24, pochwala tych w Tiatyrze, którzy nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin. Nie mamy wchodzić w szatańskie głębiny. Nie mamy wchodzić w pewne rzeczy, brukać się nimi. Pismo Święte mówi, że jak mamy być w złem jak niemowlęta. Dlatego nie powinniśmy w pewne rzeczy wchodzić. Brzydzić się złem, trzymać się z dala od tego, a trzymać się dobrego. Pomóc człowiekowi, jeżeli to leży w naszej mocy, pomóc człowiekowi, który upada, ale uważać, żebyśmy się nie splamili. I teraz dalej czytamy miłością braterską. Jedni drugich miłujcie. Jest to miłość, która może być spotykana tylko wśród prawdziwych dzieci Bożych. Dlaczego? Otóż braćmi i siostrami w prawdziwym sensie tego słowa są jedynie ci, którzy pokutowali, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, doznali duchowego odrodzenia i Bóg stał się ich ojcem. Tacy ludzie zyskali innych wierzących za dzieci Boże, stąd łączą ich rodzinne więzi. Są ich braćmi i siostrami i w takich relacjach jedynie jest mowa o miłości braterskiej. Tylko ten może traktować innych wierzących za dzieci Boże, za braci i siostry, kto ma Boga za ojca, a Jezusa za Pana. Kto został czyszczony krwią baranka. I tacy ludzie potrafią też wyprzedzać się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To nie dzieje się automatycznie. My mamy dokładać starań, żeby tak było. Dbać o relacje, dbać o to, żeby się spotkać, żeby spędzić czas nie tylko na nabożeństwie, ale też i po nabożeństwie porozmawiać i może jakoś pomóc w jakichś sytuacjach, podtrzymywać te więzi, zadzwonić, napisać maila. No różne są sposoby, żeby te relacje ożywiać. W każdym razie mamy też się kierować szacunkiem, wyprzedzać się wzajemnie. Bo list do Filipian nawet mówi, że w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. A zatem no, nie ma być czegoś takiego jak patrzenie z góry na innych, bo to już świadczyłoby o jakiejś duchowej chorobie. Dalej czytamy, że mamy w gorliwości nie ustawać. Czasami zdarza się, że chrześcijanin jakiś czas płonie gorliwością dla Pana, ale coś go zniechęci, jakaś porażka, na przykład ktoś, komu głosi Ewangelię, się od niego odwrócił, popadł grzech i on się zniechęca, że coś tu nie wyszło, czy jakieś inne są przeszkody. Ale czytamy, że czynić dobrze nie ustawajmy w liście do Galacjan 6, rozdział, werset 9, a zatem nie ustawać w gorliwości, nie tracić ducha. Co robić, żeby nie tracić tego ducha, żeby być płomienni duchem i służyć Panu? Drodzy, bez karmienia się Słowem Bożym, bez modlitwy, bez budowania się człowieka wewnętrznego nie będziemy mieli siły do służby. Bardzo ważne jest, żeby chodzić z Bogiem na co dzień, karmić się Słowem Jego, żeby mieć ożywionego ducha. To będzie z nas tryskało to Słowo Boże, czy dobre czyny na chwałę Boga. W nadziei mamy być radośni. Czy gaśnie w nas może nadzieja? Czy może jakieś problemy przesłoniły nam nadzieję? Pamiętajmy, ten świat jest tymczasowy. Przyjdzie Królestwo Boże, przyjdzie Chrystus, problemy się skończą. Cierpienia wszystkie mają swój początek, ale i koniec. I przyjdzie Królestwo Boże. Więc dlaczego nie mielibyśmy mieć radosnej nadziei? Oczekiwania objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, jak mówili do Tytusa w drugim rozdziale. I właśnie tu jest bardzo ważne, żeby też w ucisku być cierpliwym. My nie doznajemy może typowo ucisków, tak jak chrześcijanie w niektórych krajach to naprawdę mają uciski, czy wojny, czy prześladowania, ale być może jakieś inne uciski doznajemy. Czy w miejscu pracy są bardzo złe relacje i cierpimy. Może jakieś choroby, może jakieś trudności z dziećmi. Wiele może być kłopotów, ale trzeba być w tym cierpliwym, wytrwałym. Podobnie i w modlitwie mamy być wytrwali. Kiedyś była taka teoria, że wystarczy Bogu raz coś powiedzieć i to jest prawdziwa wiara. Drugi raz nie trzeba Bogu o tym mówić, bo to znaczy, że już nie wierzymy. Słowo Boże tego nie popiera takiego poglądu. Sam Pan Jezus powtarzał swoją modlitwę, kiedy był w ogrodzie Getsemane. Kilka razy o to samo się modlił, żeby Ojciec zabrał mu ten kielich, jeśli jest to Jego wolą, ale jeśli jest inna Jego wola, niech tak się stanie. W każdym razie powtarzanie pewnych próśb wręcz pokaże Bogu, że nam na tym zależy, że jesteśmy ludźmi, którzy nie tracą ducha, którzy wierzą w Jego łaskę, w Jego pomoc i nieustannie do Niego się zwracają. Tu jest też taka praktyczna rada. Wspierajcie świętych w potrzebach. To muszę przypomnieć, że świętymi w Nowym Testamencie nie są nazwani jacyś szczególni bohaterowie, wyjątkowi, których kanonizuje czy beatyfikuje jakaś instytucja kościelna. Nie. We wstępach do listów apostolskich świętymi są nazwani wszyscy, którzy zostali oczyszczeni przez krew Chrystusa i uwierzyli w Boga. A więc chodzi tu o innych chrześcijan, żeby w potrzebach być gotowym ich wspierać. I tu mnie nieustannie budują niektórzy bracia i siostry i z naszego zboru, którzy na przykład dają środki na prześladowanych chrześcijan. Czasami zdarza się tak, jak teraz pewna siostra ma taką sytuację, że musi mały remont wykonać u siebie w jednym pokoju i już brat się znalazł ze Śląska, który chętnie wesprze ją, bo to uboga osoba, niezamożna i tutaj dostarczy odpowiednich środków, aby ta siostra mogła dokonać tego niezbędnego remontu. W każdym razie dostrzeganie tych potrzeb, wrażliwość na drugiego człowieka, nieobojętność jest bardzo ważna. W Księdze Przypowieści jest taki no, trochę przerażający werset, ale no, daje bardzo do myślenia, żeby zwracać uwagę na ludzi potrzebujących. Księga Przypowieści, 21 rozdział, werset 13. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. A zatem ta wrażliwość na ludzi w potrzebach jest bardzo ważna. Czytamy też, okazujcie gościnność, prosta rada. W liście do Hebrajczyków czytamy, że niektórzy nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Tak jak wiemy, Abraham nie wiedział za bardzo, kogo gości, i Lot także, ale gościli aniołów. I właśnie ta gościnność powinna być tutaj takim wyróżnikiem prawdziwych chrześcijan. Inną rzecz potraktujemy trochę zbiorowo, bo czytamy: błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. My mamy coś w takiej ludzkiej naturze, żeby takie poczucie sprawiedliwości, kiedy dzieje się nam krzywda, żeby właśnie przeklinać kogoś. A niech go tam Bóg ukaże, niech go tam jakieś nieszczęście dotknie. Bo mamy takie poczucie sprawiedliwości, że ktoś coś złego robi, niech go coś złego też i spotka. Ale my mamy błogosławić, a nie przeklinać. I tutaj ta myśl pojawia się jeszcze dalej, potraktujemy ją zbiorczo. Bo 17 werset mówi: nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi, czyli odpłacać dobrem za zło. To jest bardzo ważne i to, można powiedzieć, jest trudne. Bo nasza natura ludzka jest taka, żebyśmy chcieli odwetu, ale odrodzona natura, ukrzyżowana natura będzie chciała czynić dobro wszystkim. Wie, ile Bóg doświadczył. Ile Bóg obdarzył, jak wielką łaską ten człowiek wie, obdarzył go Bóg i dlatego nie chce być inny, chce też być łaskawy dla innych. I tu dalej czytamy: nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Zostawić pomstę, zostawić karę w rękach Boga. A kiedy łaknie nasz nieprzyjaciel, czyli kiedy jest głodny, nakarmić go, kiedy pragnie, napoić go. Bo może przyjdzie czas skruchy i w jego życiu, że zmieni swoją postawę. Nie mamy dać się zwyciężyć złu. Byłoby tak, żebyśmy dali się zamknąć w takim błędnym kole zła, gdybyśmy odpłacali złem za zło. Właściwie bylibyśmy częścią tego diabelskiego planu, żeby po prostu dać się wkręcić w to samo. I stalibyśmy się ofiarą tego planu. Nam może by się zdawało, że kiedy odpłacamy złem za zło, że my panujemy nad sytuacją, a tak naprawdę dajemy się pokonać złu. A my mamy zło przezwyciężać dobrem. I to jest dopiero coś niesamowitego. Inne pouczenia, które tutaj znajdujemy, to jest to, żeby weselić się z weselącymi się, a płakać z płaczącymi. Czyli takie wyrazy współczucia, jeżeli ktoś płacze, kiedy jest smutny, towarzyszenie takiej osobie w tym smutku. Ja ostatnio doświadczyłem takiego braterskiego pocieszenia, kiedy umarł mi tata. Też wiele jakichś takich wyrazów współczucia do mnie wpłynęło, byłem tym zbudowany. Ale czytamy: weselcie się z weselącymi się. Czy potrafimy się weselić? Czy potrafimy się cieszyć, jeżeli komuś się powodzi? Wyobraźmy sobie, że ktoś z wierzących odniósł sukces, lepiej mu się wiedzie, w jakiś sposób czy awansował w pracy, czy odziedziczył spadek. Czy potrafimy się cieszyć? Czy raczej taka zła cecha się u nas pojawia, jak właśnie jakaś zawiść, zazdrość? Powinniśmy umieć się cieszyć z tymi, którym się wiedzie. Mamy być też wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie być wyniosłymi, lecz się do niskich skłaniać. To znaczy, jak to rozumieć? Czasami zdarza się, że chrześcijanin tak bardzo nabędzie poznania Słowa Bożego czy wiedzy intelektualnej, tak jest oczytany, że nie potrafi już rozmawiać z prostymi ludźmi. Nie ma szacunku dla prostych ludzi, bo uważa się za bardzo uczonego, biblistę czy teologa. Tak naprawdę nie mamy uważać siebie za mądrych. Tak naprawdę im ktoś więcej ma poznania, tym bardziej jest odpowiedzialny przed Bogiem za to, co wie, bo komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. I tym bardziej powinien być przystępny dla wszystkich. Sam Chrystus dał przykład, gdzie mówił językiem zrozumiałym, podawał przykłady z przyrody, z rolnictwa, z życia. Potrafił rozmawiać z prostymi ludźmi, potrafił rozmawiać z uczonymi ludźmi, potrafił odnosić się właściwie do dzieci. A zatem nie bądźmy jacyś tacy elitarni, tacy, którzy docierają w swoich kontaktach czy w swoich rozmowach tylko do jakiejś wybranej grupy. I mamy jeszcze radę w wersecie 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Starajmy się być ludźmi pokoju. Nie wdawajmy się niepotrzebnie w spory. Księga Przypowieści zawiera taką trafną myśl w 3 rozdziale. Werset 30. Nie spiera się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził. Mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi. Także jeśli musimy skądś odejść, to też odejść w pokoju. Czasami chrześcijanin stwierdza, że miejsce, w którym był, jest niedobre. Na przykład ktoś był w jakimś zborze, który uległ zwiedzeniu, w kościele zwiedzionym i odchodzi. Ważne, żeby jeśli odchodzi, zrobił to też w duchu pokoju. Naświetlił spokojnie, jakie są powody, dlaczego odchodzi, ale w duchu pokoju. Nigdy nie działajmy w sposób wojowniczy. To nigdy nie przynosi dobrych owoców. Ale czytamy, o ile to od was zależy. Czasami chcemy ze wszystkimi żyć w zgodzie, ale inni nie chcą z nami żyć. I tu pamiętajmy, ta myśl, o ile to od was zależy, jest wyjątkiem. Bo czasami my wyciągamy rękę do zgody. Chcemy z kimś żyć w zgodzie, w dobrych relacjach. Ale ktoś odrzuca tą rękę, albo gryzie tę rękę. No to po prostu nic na to nie poradzimy. My mamy zrobić swoje. Także drodzy, podsumowując, są tu wspaniałe nauki, że mamy być całkowicie poświęceni Bogu. Czy jest to łatwe? Czy nie jest tak, że my w jakiś sposób bronimy się troszkę przed tym, żeby być taką żywą, świętą, miłą Bogu ofiarą, że w jakiś sposób jeszcze nie potrafimy do tego dojrzeć. Ale dążmy do tego, żebyśmy byli całkowicie poświęceni Bogu i prośmy o tę łaskę, o Ducha Świętego, abyśmy mogli całym sercem, całą duszą, całą siłą i całym umysłem miłować Boga, a bliźniego swego jak siebie samego i nie upodabniać się do tego świata, nie naśladować jego metod, jego sposobów działania, jego celów, jego aspiracji, nie brukać się jego brudnymi różnymi rzeczami, ale dbać o czystość umysłów odnowionych według Słowa Bożego na obraz Boży, rozeznawających wolę Bożą. Korzystajmy też właściwie z tych wszystkich darów i talentów, którymi Bóg nas obdarzył, dla zbudowania innych, zgodnie z przeznaczeniem. I przejawiajmy nade wszystko prawdziwą, autentyczną miłość i te wszystkie cechy, o których tu mówiliśmy. Jest to dużo tego, może ktoś powie. Jest to chwilami, można powiedzieć, przytłaczające, jeżeli weźmiemy, że jeszcze nie we wszystkim tak żyjemy. Ale wiedzmy jedno, że robiąc z całego serca wszystko, korzystając z mocy Ducha Świętego, Słowa Bożego, pokutując gdy trzeba, prosząc o przebaczenie w imieniu Jezusa, jesteśmy w stanie tak żyć. Jesteśmy w stanie tak żyć. Będziemy mieli pewne braki, słabsze punkty w tych dziedzinach, ale pracujmy na tym. Pamiętajmy, że jest to jeden z tych rozdziałów, które także są dla nas pewnym lustrem, które także są dla nas pewnym wzorcem i jedynie w mocy Bożej możemy takimi być. I prośmy o tę łaskę. Dajmy się dalej przemieniać nasze umysły, nasze serca, a Bóg będzie nas zmieniał. I będziemy coraz bardziej podobni Jemu. Amen.